Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś jak co miesiąc, już stało się to pewną tradycją, spotykamy się i pochylamy się nad tematami podejmowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I stąd moim i Państwa gościem w dzisiejszym Głosie z Krakowa jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam serdecznie.
Witam serdecznie naszych słuchaczy i pana redaktora.
Koniec sierpnia, wydawałoby się, no to wakacyjny czas, to pewnie w Krajowej Radzie urlopy i niespecjalnie wiele się dzieje.
No znowu tak nie jest, dlatego że jeszcze nie wszystkie instytucje z tych trzech wypowiedziały się na temat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sejm już swoje stanowisko wyraził przez głosowanie na plenarnym posiedzeniu jeszcze w lipcu. Natomiast Senat będzie to rozpatrywał dopiero we wrześniu. Wobec tego jesteśmy jeszcze tak pod wrażeniem, co też będą senatorowie, jakie pretensje mieli do sprawozdania. Choć przyznam, że jak spoglądam na sprawozdanie, to również mam pewne uwagi, no chociażby te, że do sprawozdania dołączane są informacje, a informacje te zawierają dane, które opracowywane są w Krajowej Radzie Radiofonii, ale one są opracowywane na podstawie uzyskanych od innych informacji wejściowych.
No i o czym konkretnie mowa? Może wyjaśnijmy.
No głównie chodzi o słuchalność, czyli telemetrię i audiometrię radia i telewizji. Ponieważ obecnie stan w Polsce jest taki, że właściwie w tych badaniach mamy monopolistów. Jeśli chodzi o telewizję, to bada Nielsen, natomiast Kantar w odniesieniu do radia. Kiedyś dawniej, jeśli chodzi o telemetrię, to do 2011 roku było dwie instytucje badające, OBOP i Nielsen. Ale wówczas telewizja publiczna zdecydowała się nie finansować OBOP-u, no i zostało to, co mamy, czyli Nielsen. Ja przyglądałem się szczególnie tym badaniom, ponieważ zauważyłem, że nie tylko w informacji dołączonej do sprawozdania Krajowej Rady corocznie zamieszczane są właśnie takie opracowania oparte na tych badaniach Kantaru i badaniach Nielsena, ale także na przykład Kantar podaje co kwartał słuchalność i te badania zamieszczane są na stronie internetowej Krajowej Rady. Opracowania na podstawie tych badań. I chociaż przy tabelce zawierającej to opracowanie pani wykonująca pracę podaje, że źródłem są opracowania Kantaru, ale jednak w większości, w różnych publikacjach powołuje się na to, że to są wyniki podawane pod auspicjami Krajowej Rady, czyli Krajowa Rada jako organ konstytucyjny jakby swoim autorytetem potwierdza te wyniki. No wobec tego chciałem przyglądnąć się szczegółowi, jak te wyniki się uzyskuje i opracowuje.
I pojawiły się wątpliwości co do metodologii.
Zdecydowane wątpliwości. Mam tutaj przy sobie te za drugi kwartał w odniesieniu do radia, czyli badania Kantaru. No i tutaj można mieć zasadnicze wątpliwości, dlatego że w tej kartce pierwszej pod szyldem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znajduje się taki tytuł: udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych, czyli słuchalność programów radiowych. A jeśli uwzględnię w poszczególnych województwach podawaną populację branych pod uwagę tych odbiorców, czyli w przedziale pewnym wiekowym, to i porównam z liczbą punktów tych korespondentów, do których badający telefonują, żeby pozyskać informacje, jak to w ubiegłym dniu, poprzednim dniu słuchali, jakiego radia i w jakim czasie, no to wówczas zauważam, że w poszczególnych województwach jest wyraźna dysproporcja pomiędzy liczbą, tą populacją, do której odnosimy wyniki badań, a liczbą punktów pomiarowych, czyli tych korespondentów. I to różnice sięgające nawet zaniżenia do 37%, zawyżenia również 27% w stosunku do tych punktów.
A czy miejsca, gdzie jest zawyżone i zaniżone, są przypadkowe, czy raczej faktycznie może to działać na niekorzyść niektórych stacji radiowych?
Ja wziąłem wyniki już szczegółowo, odniosłem je do poszczególnych województw i stwierdziłem, że na przykład w Dolnośląskim jest zawyżenie o 13%, w Łódzkim jest zawyżenie o 13%, ale na przykład w Pomorskim zawyżenie liczby tych korespondentów o 27% w stosunku do takiej sytuacji, która by odnosiła się średnio w województwie, w całym Polsce, do tej samej liczby korespondentów, którzy odpowiadają tej samej liczbie populacji. Natomiast w odniesieniu do województwa warmińsko-mazurskiego o 27% za mało, świętokrzyskiego o 20% za mało, podlaskiego o 34% za mało. No i to wzbudziło moją wątpliwość tym bardziej, że wymienione przeze mnie przed chwilą województwa, gdybym je porównał z mapą wyników wyborczych, no to pokazują wyraźną dysproporcję w odniesieniu do uzyskania informacji rzetelnej od respondentów w poszczególnych województwach przez tych prowadzących.
Wyniki wyborów to jedno, ale jeszcze na przykład mapa. Niedawno Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował mapę Dominicantes i Comunicantes, czyli osób, które uczęszczają na msze święte i przyjmują komunię w niedzielę. No i te województwa wschodnie, południowo-wschodnie szczególnie, są, powiedzielibyśmy, no, bardziej religijne, tak? Bardziej są takie przywiązane do tradycji, do tradycyjnego modelu rodziny, tradycyjnych wartości.
No właśnie, stąd wystąpiłem na posiedzenie Krajowej Rady z wnioskiem, aby tę sprawę przeanalizować. Czy my jako Krajowa Rada możemy pod naszym szyldem uwiarygadniać wyniki, które budzą wątpliwości? Odbyła się dyskusja, w której w wyniku dowiedzieliśmy się dodatkowo, że na przykład 7 tysięcy respondentów miesięcznie, które się przeprowadza, w których się przeprowadza pozyskanie informacji, to dzieli się na 3,5 tysiąca, które w proporcji do zaludnienia, a drugie 3,5 tysiąca, to rozdziela się w taki sposób, żeby to było duże miasta. No bo przecież ci, którzy organizują te badania, to organizują to dla reklamodawców przede wszystkim, czyli chodzi o odbiór reklamodawców, reklam przygotowywanych przez reklamodawców właśnie dla takich zbiorowisk dużych. No to mówię, to przecież to nie jest oglądalność ani słuchalność radia czy telewizji, jeśli je w taki sposób zmienimy, zbiór korespondentów.
Polska to nie tylko Warszawa czy Kraków, mimo że jesteśmy w audycji Głos z Krakowa, ale też miasteczka i wioski.
No więc o to chodzi. I myślę, że być może po tych analizach szczegółowych, bo jeszcze chcemy odnieść się także do bardziej szczegółowego odniesienia i tego doboru korespondentów, będziemy musieli, jeśli będziemy podawali te przepracowane wyniki pod szyldem Krajowej Rady, to będziemy musieli tam umieścić zastrzeżenia co do tego, jak te wyniki są pozyskiwane. Że one są bardziej pozyskiwane dla reklamodawców, a nie świadczą o wielkości audytorium programów czy radiowych, czy telewizyjnych. No to jest zasadnicza różnica, bo bardzo często przywołują te wyniki umieszczane w informacji Krajowej Rady, tej corocznej, albo tej zamieszczanej na stronach internetowych, przywołują ci, którzy mówią, po co tam do tych mediów dawać informacje na przykład z ministerstw, czy jakieś reklamy, jeżeli odbiór jest taki mały, ale ten odbiór jest skażony, zawarty w tych opracowaniach. I trzeba o tym wiedzieć. Myślę, że po tych szczegółowych z mojej strony zwróconych uwagach, a także i badaniach dalszych, okaże się, że ta wiarygodność w odniesieniu tych wyników, w odniesieniu do audytorium programów radiowych i telewizyjnych już będzie inna. Będzie ze znacznym znakiem zapytania i nie będzie to wiarygodność odnosząca się do badania wielkości audytorium tych programów, ale bardziej do odbiorców reklam, którzy to mogą korzystać na przykład z internetu czy z innych środków przekazu wykorzystywanych w czasie reklamy.
Wróćmy do kwestii oceny przez Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Senatorowie mogą pytać o kwestie skarg. Jak wyglądają, jaka jest ilość skarg na telewizję publiczną, a na stacje telewizyjne konkurencyjne. Pojawiały się informacje, że tych skarg składanych na audycje w telewizji publicznej jest znacznie więcej niż w wiodącej stacji konkurencyjnej.
No, muszę przyznać, że pan redaktor w tej chwili zadał pytanie takie, jak otrzymała rzecznik prasowy Krajowej Rady od wirtualnych mediów. Jaka jest liczba skarg na poszczególnych nadawców? No i odpowiednio otrzymała informację tam przekazaną przez Krajową Radę, że na przykład, co podkreślano, na telewizję publiczną wpłynęło w pierwszym półroczu tam 228 skarg, na TVN 51, już nie będę innych wymieniał. Ale przecież to jest żadna informacja. Można podawać informacje w ten sposób, żeby pokazać, ile jest skarg uznanych, czyli po rozpatrzeniu, po przejściu całej procedury analizy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ile skarg zostało uznanych. A to dlatego, że liczba skarg to nawet nie jest liczba audycji, które dotyczą te skargi, dlatego że pojedyncza skarga może się nie odnosić do jednej audycji, tylko jednej audycji może być na przykład 67 skarg. Gdy w odniesieniu na przykład do TVP w jakiejś tam audycji, chyba we wiadomościach, była podana rysunek, wykres, na którym kwota nagrodzonych poprzedniej kadencji i w obecnej kadencji, tych, którzy otrzymali nagrody, pokazywana była w skażonej skali. No i to oczywiście była nieprawidłowość, to zostało zbadane przez Krajową Radę, wytknięte nadawcy, wezwany do zaniechania takich działań, ale tam było zgłoszonych 67 zgłoszeń w odniesieniu do tej jednej sytuacji. Czyli można mówić tylko o tym, ile audycji było poddanych ocenie negatywnej przez chociaż jednego, w większości przeważnie są to pojedyncze skargi, no ale najistotniejsze to jest, ile z tych zostało uznanych za słuszne i objętych na przykład czy ukaraniem, czy wezwaniem do zaniechania, bo tam różne są na ten temat sposoby.
Czyli gdyby rzecznik prasowy zadał pytanie, ile skarg zostało uwzględnionych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, to jaką by otrzymał odpowiedź?
Bardzo łatwo ją uzyskać, ponieważ opracowałem taką tabelkę, którą stosujemy już w tej kadencji, o całym przebiegu skargi na daną audycję, aż do zakończenia i jaką decyzją zostało to zakończone. I w tym samym czasie z tych wymienionych poprzednio na TVP 7 uznano, a na TVN 6. W związku z tym praktycznie są to wielkości porównywalne i nie można wyciągać później, a jak przegląd prasy, który otrzymujemy codziennie, pokazywał wyraźnie, że to hasło na TVP są wielokrotnie więcej skarg niż na TVN, to rozwinęło się w wielu mediach i było przez kilka dni powtarzane w tych wielu mediach, a właściwie nic nie dawała odbiorcom ta informacja. Bo gdyby na przykład sięgnąć do pierwszego półrocza naszej działalności, to wtedy, pamiętam, wpłynęło kilka tysięcy skarg na jedną audycję TVN-u, gdy pomylono pana Wosztyla, przypisano panu Wosztylowi wypowiedź kogoś innego. No i wtedy kilka tysięcy zorganizowanych na przykład internetowo ludzi, którzy do tej samej, oczywiście słusznej skargi zostało zgłoszonych. Także najistotniejsze to jest, ile uważało po rozważeniach, po analizie, która często nawet trwa po pół roku, uznano za skargi zasadne.
Telewizja wydaje się być takim medium, które w sposób najbardziej skuteczny może oddziaływać na odbiorcę. Internet, choć nowszy od od telewizji jednak polega na pewnym wyborze, prawda? Tam raczej nie ma pewnej przypadkowości. Ktoś czyta treści, które chce czytać. Oczywiście jest pewien zakres też możliwości manipulacyjnych, ale telewizja no, może być pod tym względem znacznie bardziej takim użytecznym narzędziem kształtowania światopoglądu, kształtowania postaw. I tutaj mam na myśli szczególnie przede wszystkim właśnie w mediach prywatnych propagowane tak zwane seriale paradokumentalne, to się tak ładnie nazywa, ja bym to nazwał troszeczkę ostrzej, po prostu takie ogłupiacze, które mają na celu, trudno powiedzieć tak naprawdę, co mają na celu, chyba zainteresować odbiorcę takimi najbardziej jakimiś, dotyczącymi najbardziej takich spraw przyziemnych, jakaś przemoc, jakieś sprawy erotyczne, jakieś konflikty, jakieś no, wyzwiska. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w jakikolwiek sposób ma narzędzia, żeby reagować na tego typu tak zwane właśnie, mówię, seriale paradokumentalne? Czy może interweniować dopiero wtedy, kiedy zostaną w nich przekroczone ewidentnie już granice dobrego smaku?
To nawet nie chodzi o dobry smak. Przede wszystkim chodzi o to, że niektóre programy, audycje mogą zagrażać albo zagrażają wręcz fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. I to jest jednoznacznie określone w ustawie w takich dwóch artykułach, artykuł 10.4 i artykuł 10.5. I muszę przyznać, że przez pewien czas, który już minął od początku naszej kadencji, stale mając kontakty z nadawcami, zauważam, że oni głównie chcą korzystać z artykułu 10.5, a pomijają istnienie artykułu 10.4.
Miesiąc temu rozmawialiśmy o tej właśnie kwestii.
Właśnie, te dwa. Ten 10.4 mówi o zabronionym rozpowszechnianiu takich audycji, które zagrażają fizycznemu zdrowiu psychicznemu i moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających sceny pornograficzne albo te, które eksponują nieuzasadnioną przemoc. Natomiast 10.5 mówi tak, audycji zawierających treści mogące mieć negatywny wpływ, ale inne niż te, które mówią, ten mówi się o tym poprzednim, mogą być rozpowszechniane w godzinach 23-6, czyli w nocy. No i w większości nadawcy uważają, że jak już poszedł na 23, to najgorszy film, nawet ten pornograficzny, to oni mogą, bo przecież to no, może zagrażać, ale wszyscy wiedzą, że o tej porze to małoletniemu nie zagraża, bo małoletni wtedy tego nie słucha. Nie wiadomo, czy słucha, czy nie słucha, to nie o to chodzi, tylko o to, że te pierwsze, których wiemy, że zagrażają fizycznemu i psychicznemu rozwojowi, nie tylko pornograficzne, ale nieuzasadniona przemoc. Czy na przykład rozbijanie czaszki drugiemu człowiekowi za pomocą gaśnicy i to w sposób ordynarny, pokazywanie tego, czy to jest już zagraża, czy tylko może zagrażać i można to od 23 pokazywać. No i tutaj zaczynają się duże wątpliwości, jeśli dyskutujemy z nadawcami, bo oni zapominają o tym 10.4. Ostatnio wydaliśmy nawet specjalny komunikat, że jest ten artykuł 10.4 i będziemy go, ostrzegając nadawców, że będziemy go jednak stosowali w odniesieniu do tych właśnie programów, no, które zagrażają, bo jeśli nawet sędzia później w sprawie sądowej mówi, ale przecież jeszcze gorsze można w internecie zobaczyć, to wcale nie oznacza, bo w internecie trzeba tylko podać, że się ma te 18 lat skończone i już się ogląda. Ale u takiego nadawcy audycji telewizyjnych, no to są inne wymagania. Tutaj wymagania stawiane jednoznacznie tą ustawą. Internet nas jeszcze nie obejmuje, choć dyrektywa unijna najprawdopodobniej będzie również musiała wejść w te sprawy internetowe. No i jeszcze muszę zwrócić uwagę, że nasze działanie jako takiego regulatora rynku medialnego w Polsce dotyczy tych, którzy mają koncesję w Polsce. Natomiast jeśli ktoś ma koncesję na przykład w Austrii, w Czechach i nadaje tutaj u nas jest możliwość odbierania jego programu, na przykład satelitarnie, to my, wiedząc o tym, musimy się zwrócić do regulatora tamtejszego. A u tamtejszego regulatora wcale nie oznacza, że to, co u nas uznane jest już nawet w tych opracowaniach prawnych, w tej formie prawnej, także przez sądy, jakie wymagania określi się na pornografię, jakie na nieuzasadnioną przemoc, to, że tam też to obowiązuje. No i stąd pewne kłopoty. Mam zestawionych wiele już tych sytuacji, w których występowaliśmy do regulatora zagranicznego w Unii Europejskiej. Ale on albo odpowiadał, mówiąc, że u nich to nie jest taka ocena, chociaż te audycje są emitowane u nas i znajdują się nawet w ofercie rozprowadzających w kablu różne programy. Znajdują się w ofercie, ale nie mają naszej koncesji. Natomiast muszę powiedzieć, że kilka jest sukcesów w tym zakresie. No już kiedyś chyba wspominałem w którymś miejscu o takim sukcesie, że ta randka nago została wyeliminowana. Wystarczyło tylko powiedzieć panu prezesowi, że to nie wiąże się z żadnym działaniem formacyjnym dla odbiorców o 22 czy o 21.30 z taką audycją. Sprawdzałem, nie ma już tej audycji. Jest też inny program związany z zakupami czy telezakupami, który nadawał właściwie w nocnym programie, korzystając, twierdząc, że to jest 10.4, a więc nie pornografia, choć to była. No i wystąpienie nasze w odniesieniu do tego nadawcy spowodowało, sprawdzane jest to co pewien czas losowo, że dalej są telezakupy, rzeczywiste telezakupy, co bardzo pozytywnie świadczy o samym nadawcy i dlatego na przykład kara wymierzona temu nadawcy przez przewodniczącego w jego decyzji była stosunkowo niska. Ona tam jeszcze będzie poddawana ponownemu rozpatrzeniu czy przez sądowe rozstrzygnięcia, ale mam nadzieję, że będzie utrzymana.
Jeśli jesteśmy przy temacie kar, no, głośno było o karze nałożonej na stację TVN, która to decyzja została w grudniu ubiegłego roku. No, wycofano się z tej decyzji.
To znaczy w grudniu, 10 grudnia była nałożona kara. Są różne sposoby nakładania kar. Ta była akurat nałożona na podstawie uchwały Krajowej Rady. Czyli Krajowa Rada głosowała nad tym przez prawie cały rok. Analizowano różne sytuacje, które tam były przedstawiane i dość obszerna, bo wielostronicowe uzasadnienie tej kary zostało podane w tej decyzji. Natomiast po miesiącu, po różnych takich działaniach, powiedziałbym także i nagonce medialnej, przewodniczący wycofał się z tej kary. Jak pan redaktor zapewne pamięta, słuchacze może też, wydałem oświadczenie, że nie identyfikuje się z tą decyzją przewodniczącego i to oświadczenie, jak również całość dokumentacji w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej. Jest taka zakładka i tam wszystkie informacje z tego dotyczące można przeczytać, zobaczyć, że na przykład jest w decyzji o ukaraniu pełne uzasadnienie, natomiast w decyzji wycofującej się z ukarania nie ma podane, że z któryś zarzutów podanych w decyzji o ukaraniu przewodniczący czy Krajowa Rada się wycofują. Nie wycofują się.
Czyli można domniemywać, i taki może być odbiór społeczny, że nie zadecydowały o tym względy merytoryczne, tylko właśnie wspomniana przez pana profesora nagonka.
No myślę, że to się tak często określa, społeczny odbiór kary. Jakiś artykuł Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tam 155 mówi, no ale pod pewnymi warunkami, w moim odczuciu on nie mógł być tu zastosowany, ale to są interpretacje prawne, wobec tego ja przy swoim pozostałem i dlatego to oświadczenie wówczas wydałem.
W takim razie miejmy nadzieję, że tych skarg będzie więcej. Paradoksalnie, bo więcej skarg oznacza, że wrażliwość społeczna na sprawy, które nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej, się zwiększa. A to już pozostanie kwestią Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na ile te skargi będą uwzględnione. A miejmy nadzieję, że co do spraw takich podstawowych, a więc zagrożenia moralności publicznej, ładu powszechnego, będzie zgoda wśród społeczeństwa. Kwestie polityczne na pewno będą zawsze dzieliły. Ale co do tych kwestii podstawowych, właśnie obecności nieuzasadnionej przemocy, pornografii, powinniśmy być chyba wszyscy w tej kwestii zgodni.
No właśnie, nie wiem, ile jeszcze można słów powiedzieć, ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli jest jakaś skarga, ona w tej procedurze przebiega i później może być decyzja Krajowej Rady. Ta decyzja, jest taka gradacja tych decyzji. Przewodniczący może wysłać list z pouczeniem, może być decyzja z wezwaniem według artykułu 10.3. No i ten 10.3, no to jest tylko wezwanie, on nawet nie podlega jakiejś sądowej ocenie. Jest decyzja z wezwaniem według 10.4 i wtedy, czy 18, i wtedy po uchwale, ale to następuje po uchwale Krajowej Rady. No i jeszcze są pewne wymienione w ustawie sytuacje, w których naruszenie wymaga ukarania finansowego. No i wtedy, to już są te dwie ostatnie, czyli ta decyzja z wezwaniem na podstawie decyzji uchwały Krajowej Rady oraz o ukaraniu, może być żądać się ponownego rozpatrzenia, potem skierować do sądu, no i tej procedurze czekać na rozstrzygnięcie końcowe.
I za miesiąc spotkamy się po raz kolejny, żeby porozmawiać właśnie o tych kulisach i o działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której członek, profesor Janusz Kawecki, był moim i Państwa gościem w dzisiejszym Głosie z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!